Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zbliżali się do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: powiedzcie, córze Syjonu, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na osiołku, źrebieńciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłumy zaś ogromne słały swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna, synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: kto to jest? A tłumy odpowiadały: to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. Oto słowo Pańskie. Jezus przychodzi z uczniami do Jerozolimy po raz ostatni w swojej ewangelicznej misji na tej ziemi. Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest programowym wjazdem. To program całej Jego misji. Jest to wjazd, który rozstrzyga całe Jego działanie w imieniu Ojca, jako posłanego przez Ojca. Wszystko przebiega według planu Jezusa przy wjeździe do Jerozolimy. Oto proklamacja Ewangelii mówi o tym, że spełniają się słowa proroków przez ten wjazd. Proroka Izajasza z Księgi Izajasza z 62 rozdziału oraz z Księgi Zachariasza proroka z 9 rozdziału. Powiedzcie córce Syjonowi, oto twój król przychodzi do ciebie, pokorny, dosiadający oślicy i młodego zwierzęcia. Jezus wjeżdża nie na zwierzęciu wojny, ale na zwierzęciu pokoju. To przyjście króla, króla, który przynosi pokój, a nie wojnę, oczekiwane ostateczne posłaniec Boga do Izraela, do córy Syjonu, czyli do wzgórza Dawida, które to wzgórze kiedyś było jego rezydencją królewską w Jerozolimie, będzie misją pokoju. Ostateczne przyjście Jezusa jako króla do stolicy Izraela, do rezydencji historycznej Dawida jako króla całego Izraela, króla wybranego i namaszczonego przez Boga, jest przyjściem pokoju. Dawid toczył wiele wojen. Jezus, jako syn Dawida, ostateczny król Izraela, jest królem pokoju. Kolejna proklamacja Ewangelii o wjeździe Jezusa do Jerozolimy to proklamacja tłumów poprzedzających Jezusa i idących za Nim. Tłumy, które są orszakiem Jezusa przy tym uroczystym wjeździe, śpiewają: Hosanna synowi Dawida. To cytaty z psalmu 118, 25 i 26 wersetu. Błogosławiony przychodzący w imię Pana. Hosanna na wysokościach. Kolejny cytat z psalmu 148 z pierwszego wersetu. To przyjście Mesjasza, syna Dawida. Jezus jest ogłaszany przy tym wjeździe jako syn Dawida. to tytuł mesjański, namaszczonego przez Boga ostatecznego posłańca zbawienia do Izraela, Jerozolimy i świata. Hosanna. Psalmie 118. Onna Adonai, Hoshiyana, Onna Adonai, Hatzlichana. Tak mówi psalmista, prosząc Boga o zbawienie. Psalmie 118 mówi autor, Pan ze mną, mój wspomożyciel, będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów, lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom. Popchnięto mnie, abym upadł, ale Pan mi dopomógł. Ten psalm oddaje to, co będzie się dziać wkrótce w Jerozolimie z Jezusem. Teraz tłumy ogłaszają Go jako Syna Dawida, który przynosi zbawienie. Hosanna Synowi Dawida. Przez Niego przychodzi zbawienie, ratunek. I hosanna na wysokościach. Ratunek przychodzi od Boga, nie od ludzi, nie od instytucji, nie od sprzysiężeń i tajnych związków, nie od walki partyzanckiej w Jerozolimie wówczas przeciwko Rzymianom, okupantom. Prawdziwe wyzwolenie Izraela przychodzi przez Mesjasza, namaszczonego, który nie jest wodzem wojennym, ale jest wodzem pokoju. Król pokoju, Syn Dawida. I w kolejnym elemencie tej sceny w Ewangelii jest mowa o tym, że całe miasto poruszone jest, eseistche, poruszone tym wydarzeniem i pyta, kim on jest. Kim on jest, na cześć którego śpiewają dawne pieśni o ratunku dla Izraela. O ratunku, który się właśnie spełnia. I tłumy odpowiadają, to prorok Jezus z Nazaretu w Galilei. Całe miasto jest poruszone, mówi Ewangelia. Na początku Ewangelii według świętego Mateusza, w drugim rozdziale, też było całe miasto Jerozolima poruszone. Poruszone było wówczas przez pytanie mędrców, którzy dotarli na dwór Heroda i pytali, gdzie jest nowonarodzony król Żydów. Byli wówczas poruszeni, Herod i jego otoczenie, bo byli zagrożeni w swojej władzy, tak się czuli. Było poruszone całe miasto, bo nagle po tak długim czasie, wielu pokoleń oczekiwania na Zbawiciela, obcy musieli przyjść do Jerozolimy i pytać o króla Żydów, króla, który jest posłańcem Boga, synem Dawida, namaszczonym przez Boga, Mesjaszem. Swoi nie rozpoznali znaków Boga. Obcy zobaczyli gwiazdę, znak od Boga i przyszli do Jerozolimy. Tutaj przychodzi Jezus i też poruszone jest całe miasto. To klamra, która spina Ewangelię Mateusza. Dziecię Jezus, nowonarodzony pod Jerozolimą, poruszy całe miasto. W pytaniu obcych, którzy poszli za znakiem Boga do Jerozolimy. Tutaj przychodzi obcy dla Jerozolimy, Galilejczyk, Jezus Nazaretu i całe miasto jest znowu poruszone z Jego powodu. Kim on jest? I odpowiedź tłumów, które w tym momencie mówią proroczo, to prorok Jezus Nazaretu w Galilei. To trzeci element opowiadania o wjeździe Jezusa do Jerozolimy. To przyjście proroka. Jezus przychodzi zatem do Jerozolimy, do miasta Dawidowego, do góry Syjon, jako król pokoju, jako syn Dawida, namaszczony Mesjasz i jako prorok, ostateczny prorok, o którym kiedyś mówił Mojżesz, gdy żegnał Izraelitów przed ich wejściem do ziemi obiecanej, Księga Powtórzonego Prawa, Ostatnia księga Tory Mojżesza, 18 rozdział, 15 werset. Mówił o przyjściu proroka, ostatecznego proroka, którego należy słuchać. I tak Jezus jako Król Pokoju, jako Syn Dawida, Mesjasz i jako ostateczny prorok przychodzi do Jerozolimy i spełnia się cała historia zbawienia Boga z Izraelem, a przez Izrael i przez Jerozolimę i Dawida zbawienia całego świata, historia ratowania każdego człowieka, który uwierzy i uzna Jezusa za prawdziwego króla, jedynego króla w swoim życiu, króla, który jest królem jego pokoju, pokoju każdego człowieka na tej ziemi, pokoju całego świata. Jezus jest zbawicielem każdego, kto uzna go jako syna Dawida, który przychodzi w imię Pana, imię Boga, który ujmuje się za każdym krzywdzonym, cierpiącym, sponiewieranym człowiekiem. Jezus jest zbawicielem każdego człowieka, który zapyta, kim on jest, i odpowie: to prorok, czyli posłaniec słowa Boga, słowa, które ratuje, które zbawia, które daje pokój serca, nie daje spokoju, bo jest ciągła walka w historii każdego człowieka i wszystkich ludów i wspólnot ludzi na tej ziemi, w każdej epoce historii. Jest walka szatana z Bogiem, szatana i jego apostołów, z Bogiem i jego apostołami. A jednak to nie moc wojny, sprzysiężeń, zgromadzeń, globalnych spisków zwycięża w historii ludzi, ale jeden jedyny jego wierni, Jezus z Nazaretu w Galilei, jako król jedyny świata, król pokoju, król Izraela i świata, jako syn Dawida, jedyny Mesjasz Izraela i świata, i jako prorok, jedyny prorok Izraela i świata. To nasza historia, historia naszego zbawienia, bo Bóg chce, aby każdy człowiek, który potrzebuje ratunku, znalazł zbawienie. Hoszijana, zbawże, zawołamy dzisiaj razem z tłumami ówczesnej Jerozolimy. I to zawołanie będzie współczesną historią w naszym życiu i w życiu tych wszystkich, którzy nas usłyszą. Hoszijana, synowi Dawida, Hoszijana na wysokościach, jedynemu władcy świata. To tylko pokój, pokój Mesjasza przynosi zbawienie. Żadna wojna, sprzysiężeń, mocy, uporządkowanych wojennych szyków przyniesie pokój światu. To wiadomość ostatniego przyjścia Jezusa do Jerozolimy w Ewangelii. I poruszone jest całe miasto, jak kiedyś przez Jego narodzenie, tak teraz, za chwilę, przez Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Poruszona zostanie nie tylko cała Jerozolima, ale cały świat. Trzęsienie ziemi z Golgoty odbije się echem na całym globie. I to nie tylko w tamtym dniu, ale w każdym dniu historii świata, aż po ostatni dzień tej historii, jesteśmy w toku dziejącej się historii zbawienia pod znakiem Hoszijana, synowi Dawida. Hoszijana na wysokościach. Za chwilę w Jerozolimie, w Ewangelii według świętego Mateusza, rozegrają się ostateczne wydarzenia misji Jezusa. Prorok, który już nie będzie głosić, ale będzie cierpieć, i to jest jego misja, jaką Bóg zapowiadał w pieśniach o słudze, w księdze Izajasza. W opowiadaniach czterech Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana o cierpieniu i śmierci Jezusa na krzyżu chodzi przede wszystkim o to, aby poprzez odniesienia do świętych pism Izraela w tych opowiadaniach, do Starego Przymierza, do Pierwszego Przymierza, dowieść, że Jezus, pomimo haniebnej śmierci na krzyżu, haniebnej w oczach ludzi, która mogła być rozumiana jako wyrok Boga na Niego, jest jednak Mesjaszem, prawdziwym Mesjaszem, zapowiadanym i oczekiwanym w Izraelu. Jest naprawdę posłanym przez Boga Zbawcą. I tak w opowiadaniu o męce Chrystusa w Ewangelii według świętego Mateusza, która jest czytana w tę niedzielę, wiadomość o ciemnościach w południe podkreśla, że śmierć Jezusa należy do ostatecznych zjawisk w historii Izraela i świata. To odniesienie do księgi Amosa, do 8 rozdziału i 9 wersetu tej księgi. Ciemności w południe, w środku dnia. Kolejny element opowiadania o męce Chrystusa w Ewangelii według świętego Mateusza dowodzi prawdziwości Jezusa jako Mesjasza. To jedyne słowo, które Jezus wypowiada na krzyżu Ewangelii według świętego Mateusza. Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? To początek psalmu 22. Krzyk Jezusa do Boga. Eli, Eli, lama sabachthani. Jest wyrazem Jego zaufania do Boga przy całym poczuciu opuszczenia przez Boga. Jezus doświadcza po ludzku opuszczenia, bo jest zabijany okrutnie, w sposób hańbiący. Najbardziej przerażające w śmierci było dla Izraelity wierzącego oddzielenie od Boga. I to wyraża Jezus w swoim umieraniu, cytując podobnie cierpiącego człowieka, który napisał psalm 22. Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Tak się czuję. Ale dalej w tym psalmie modli się cierpiący zaufaniem do Boga. Mimo wszystko Jezus już nie dokończy tego psalmu na tej ziemi. Zaczął go. Najbardziej przerażające w śmierci jest poczucie opuszczenia przez Boga nawet. Podobnie jak niezrozumiane było działanie i nauczanie Jezusa w Ewangelii, kiedy nauczał, kiedy uzdrawiał, nie rozumiano go, często perfidnie nie rozumiano. Tak i teraz w opisie męki Chrystusa na krzyżu niezrozumiany został Jego krzyk psalmu Eli, Eli, że to krzyk bólu i cierpienia skierowany do Boga. Eli, mój Boże, zrozumiano pod krzyżem jako odniesienie do Eliasza, czyli do człowieka, nie do Boga, do proroka Eliasza. Eli zabrzmiało w ich uszach jak Eliasz, Eliachu, a to dało powód do wyszydzania Jezusa. Woła Eliasza. Nie, wołał Ojca. I Ojciec go zbawił. Nie wołał człowieka, gdy doświadczał opuszczenia w umieraniu. Wołał Boga, swojego Boga, Eli, i został wybawiony. A ludzie rozumieli to jako klęskę i rozpaczliwe, żałosne wołanie o pomoc człowieka. Nie, Jezus wołał o pomoc Boga. I kolejne okoliczności opowiadania o męce Chrystusa w Ewangelii według świętego Mateusza, towarzyszące Jego śmierci, podkreślają znaczenie tej śmierci, która jest wyjątkowa w historii świata. Rozdarcie zasłony w świątyni oznacza, że kult świątynny się skończył. Oddawanie czci w świątyni w Jerozolimie się skończyło ze śmiercią Jezusa, bo ten kult, oddawanie czci w tej chwili znajduje swoje spełnienie w ofiarniczej śmierci Mesjasza, Chrystusa. Kolejny element zjawisk towarzyszących umieraniu Jezusa. Trzęsienie ziemi, otwarcie grobów, zmartwychwstawanie umarłych to znaki że ze śmiercią Jezusa, Mesjasza, zaczęło się zmartwychwstawanie umarłych. Wyznanie pogańskiego żołnierza, setnika, oficera pod krzyżem oznacza, że pomimo zewnętrznych pozorów i przeciwnych twierdzeń jego wrogów, ten ukrzyżowany był Synem Boga. Zaprawda, on był Synem Boga. Jeśli to prawda, co mówi Ewangelia, jeśli Bóg naprawdę pozwolił umrzeć swojemu Synowi taką śmiercią, tak hańbiącą w oczach ludzi, tak kompromitującą jego mesjańską misję w oczach jego rodaków, nie interweniując bezpośrednio w tok wydarzeń na Golgocie, to musimy zmienić nasze wyobrażenia o Bogu i jego milczeniu, gdy umierają jego wierni na tej ziemi, w każdym miejscu świata i w każdej epoce historii. Bóg nie interweniuje często bezpośrednio w tok wydarzeń i dopuszcza śmierć swoich wiernych i cierpienia. I oni nie wiedzą, co się dzieje, nie rozumieją, krzyczą, doświadczają opuszczenia przez Boga, ale mimo wszystko wyrażają Mu bezwarunkowe i bezgraniczne zaufanie. I wtedy Bóg ostatecznie pokazuje swoją zbawczą moc. Takie umieranie ludzi Boga, jakim było umieranie Jego Syna na Golgocie, oznacza zbawienie dla świata. Nie możemy już więcej tej sprawie, sprawie umierania, cierpienia, udręk wiernych Bogu ludzi w historii tego świata, dziś, wczoraj i jutro, tak się zachowywać i tak rozumować, jakby nic takiego na Golgocie wcześniej się nie wydarzyło. Bóg dopuścił śmierć swojego Syna, aby zbawić świat. I ta śmierć była pełna mocy. Mocy wiary, przez którą spływa moc zbawcza Boga na cały świat. I dokładnie to samo dzieje się w umieraniu, cierpieniach, udrękach ze strony ludzi, w życiu wszystkich wiernych Bogu, którzy dziś umierają tak na różnych miejscach świata, w różnym czasie. To moc Boga, moc pokoju, a nie wojny, moc słabości, pozornej słabości. Kto tak umiera, jak umarł Syn Boga na Golgocie, kto tak umiera jako wierny Bogu, wierzący w Chrystusa, zwycięża. I nic, i nikt nie jest w stanie go pokonać, bo nie można pokonać Boga, który przez swoich namaszczonych ludzi, czyli chrześcijan mesjańskich, zbawia świat. Naprawdę.